Wydawnictwo Albatros, Andrzej Kuryłowicz, przedstawia Guillaume Misso, 7 lat później. Tłumaczyła Joanna Stankiewicz-Prądzyńska. Czyta Marcin Kwaśny. Część pierwsza. A rooftop in Brooklyn. Tylko samotnie można jechać bez celu. Z towarzyszem podróży, byle wyprawa, ma zawsze cel. Alfred Hitchcock, Zawrót głowy. Rozdział pierwszy. Zwinięta pod kołdrą Kamil obserwowała przycupniętego na brzegu okna kosa. Za szybą szumiał jesienny wiatr. Promienie słońca igrały w liściach drzew, odbijając się złotymi refleksami w przeszklonym dachu. Całą noc lało, za to teraz błękitne, czyste niebo zapowiadało piękny październikowy dzień. Leżący koło łóżka kremowy Golden Retriever podniósł łeb i wystawił nos. Chodź, Buck, chodź, pieseczku, zaprosiła go Kamil na łóżko, klepiąc dłonią w poduszkę. Pies nie dał sobie powtarzać zaproszenia dwa razy. Jednym susem znalazł się koło pani, żeby dostać porcję porannych pieszczot. Dziewczyna pogłaskała go, popieściła okrągły łeb i oklapnięte uszy, po czym zmusiła się do wstania. A, rusz się, staruszko! Z żalem wydobyła się z ciepłej, miękkiej pościeli. Raz, dwa włożyła dres, potem wsunęła stopy w adidasy, a blond włosy ściągnęła w luźny kok. No, Buck, idziemy pobiegać, rzuciła już biegnąc po schodach prowadzących do salonu. Trzypiętrowy budynek, którego centralny punkt stanowiło obszerne atrium, skąpany był w słońcu. Ta elegancka miejska rezydencja z brązowego kamienia należała do rodziny Larrabee od trzech pokoleń. Trzy poziomy, urządzone nowocześnie, minimalistycznie, z przestronnymi pokojami, ozdobione były malarstwem z lat 20. Na ścianach wisiały obrazy Marka Chagalla, Tamary Łempickiej i Georgesa Braque'a. Mimo obecności tych płócien, skromny wystrój wnętrza przywodził na myśl raczej Soho i Tribeca niż konserwatywną Upper East Side. Tato, jesteś tam? Spytała Kamil, wchodząc do kuchni. Wzięła sobie szklankę zimnej wody i rozejrzała się dookoła. Ojciec najwyraźniej zjadł już śniadanie. Na lśniącym blacie obok niedopitej filiżanki kawy i resztki bajgla leżał Wall Street Journal, który Sebastian Larrabee przeglądał każdego ranka, oraz numer Stradu. Nadstawiając ucha, Kamil usłyszała prysznic na piętrze. Widocznie ojciec był jeszcze w łazience. Hej! Klepnęła Baka i zatrzasnęła drzwi lodówki, żeby przeszkodzić mu w chwyceniu resztki pieczonego kurczaka. Śniadanie później, ty łakomczuchu! Założyła słuchawki na uszy i wybiegła truchtem z domu. Domostwo rodziny Larrabee znajdowało się między Madison i Park Avenue na wysokości 74. ulicy, w ładnym, otoczonym drzewami zakątku. Mimo wczesnej godziny w dzielnicy panował ruch. Między willami i eleganckimi budynkami przejeżdżały taksówki i prywatne limuzyny. Dozorcy w uniformach gorliwie uczestniczyli w tym oszałamiającym balecie, zatrzymując yellow cabs, otwierając drzwi samochodów, ładując do środka bagaże. Kamil dotarła kłusem do piątej alei i wbiegła w Millionaire's Mile, aleję miliarderów ciągnącą się wzdłuż Central Parku, na której znajdowały się najbardziej prestiżowe muzea miasta. Metropolitan, Muzeum Guggenheima, Neue Galerie. No, piesku, dawaj! Najpierw obowiązek, potem przyjemność! Rzuciła w kierunku Baka, kierując się szybszym krokiem na ścieżkę dla biegaczy. Sebastian Larrabee, upewniwszy się, że Kamile już nie ma w domu, wyszedł z łazienki i udał się do jej pokoju na cotygodniową kontrolę. Wprowadził ją, kiedy córka zaczęła dorastać. Z ponurym wzrokiem i zmarszczonymi brwiami wyglądał jak w swoje złe dni, ponieważ od wielu tygodni czuł, że ona coś przed nim ukrywa. Widział, że mniej interesuje się nauką i grą na skrzypcach. Sebastian ogarnął spojrzeniem pomieszczenie. Był to duży pokój dorastającej dziewczyny, utrzymany w tonacji pastelowej i emanujący poetycznym spokojem. Promienie słońca grały w muślinowych firankach. Na wielkim łóżku leżały kolorowe poduszki i zmięta kołdra. Sebastian odsunął pościel i usiadł na materacu. Wziął do ręki smartfona z nocnego stolika. Bez oporu wprowadził cztery cyfry PIN-u, który podpatrzył, gdy córka telefonowała. Aparat odblokował się. Sebastian poczuł przypływ adrenaliny. Za każdym razem, kiedy potajemnie ingerował w życie osobiste Kamil, bał się tego, co może odkryć. Do tej pory nie znalazł niczego złego, ale kontynuował kontrolę. Sprawdził wykaz ostatnich połączeń, które odebrała i które sama nawiązała. Znał na pamięć wszystkie jej numery. Koleżanek Saint-Jean-Baptiste High School, nauczycielki skrzypiec, partnerki od gry w tenisa. Nie było żadnego chłopca, żadnego intruza, żadnej groźby. Uff. Zainteresował się ostatnio wgranymi zdjęciami. Nic groźnego. Zdjęcia z urodzin małej Mackenzie, córki mera, z którą Kamil chodziła do szkoły. Żeby niczego nie przeoczyć, zrobił zoom na butelki w poszukiwaniu alkoholu. Tylko Coca-Cola i soki owocowe. Następnie przejrzał pocztę, SMS-y, historię nawigacji w sieci i wiadomości błyskawicznych. Tutaj również wszystkie kontakty były jasne, a treść rozmów niewinna. Trochę się uspokoił. Odłożył telefon na miejsce. Potem sprawdził przedmioty i papiery na biurku. Leżący na wierzchu laptop go nie zainteresował. Pół roku wcześniej zainstalował na nim Keylogger. Dzięki temu programowi szpiegowskiemu otrzymywał regularnie wyczerpujące zestawienie stron odwiedzanych przez Kamil, jak również zapis jej poczty elektronicznej i rozmów na czacie. Oczywiście to posunięcie było potajemne. Dobre duchy z pewnością by go potępiły, zaliczając do grupy ojców nadużywających swoich praw. Ale Sebastian się nie przejmował. Jako ojciec miał obowiązek przewidzieć i oddalić od córki potencjalne niebezpieczeństwa. Cel uświęcał środki. Nie chcąc, żeby Kamil go nakryła, rzucił okiem przez okno i dopiero zabrał się za dalsze sprawdzanie. Przeszedł do części pokoju oddzielonej wezgłowiem łóżka, w której była garderoba. Metodycznie otwierał wszystkie szafy i zaglądał pod każdą kubkę ubrań. Skrzywił się na widok manekina w sukience bez ramionczek, według niego zbyt śmiałej dla dziewczyny w wieku jego córki. Odsunął drzwi szafki z butami i odkrył parę nowych pantofelków. Lakierki na wysokim obcasie od stewarda Waitsmana. Popatrzył na nie zaniepokojony. Był to symbol, którego widok go zabolał, gdyż oznaczał zbyt wczesną chęć córki do przemiany z gąsieniczki w motyla. Zirytowany odstawił je na miejsce i od razu zauważył elegancką, różowo-czarną, papierową torbę z symbolem znanej firmy bieliźniarskiej. Otworzył ją z obawą i zobaczył satynowy komplet. Stanik bardotka i koronkowe majteczki. No, tego już za wiele! Wybuch, rzucając torbę w głąb szafy. Z wściekłością trzasnął drzwiami bieliźniarki, gotów natychmiast objechać córkę za ten zakup. Ale potem, nie wiedzieć czemu, pchnął drzwi łazienki. Przejrzał dokładnie zawartość kosmetyczki i wyjął z niej listek z tabletkami. Seria numerów oznaczała, kiedy i którą należy wziąć. Z dwóch rządków jeden był napoczęty. Sebastian poczuł, że ręce mu się trzęsą. Złość zmieniła się w panikę, kiedy uświadomił sobie ewidentny fakt, że jego 15-letnia córka bierze tabletki antykoncepcyjne.